Dzień dobry Państwu. Kłaniam się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, czytam Państwu drugi odcinek pracy pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej. Jest to punkt drugi. Uwarunkowania kulturowe interpretacji praw człowieka. Problem uniwersalizmu praw człowieka i uwarunkowań kulturowych wysunął się w istocie na czoło dopiero w latach 90., gdyż do tego czasu odmienności kulturowe przysłaniała kwestia konfrontacji między zachodnimi demokracjami a komunistycznym totalitaryzmem. Dotyczy to przede wszystkim krajów muzułmańskich i szybko rozwijających się krajów Azji, regionu Pacyfiku, oprócz Japonii. Jedną z pierwszych prac analizujących tę kwestię w sposób pogłębiony jest książka pod redakcją Jamesa C. Hyunga w 1985 roku, ukazująca zasadnicze różnice między cywilizacją zachodnią a wschodnioazjatycką i implikacje tych odmienności dla interpretacji praw człowieka oraz dla różnej ich wagi w obu cywilizacjach. Hsiung wyróżniał jeszcze jako trzeci komunistyczny model polityczno-społeczny, w nawiasie odnoszony przede wszystkim do azjatyckich reżimów komunistycznych zamknięcia. Sprawa usytuowania tego ostatniego jest jednak o wiele bardziej złożona. Antonio Cesese wskazuje na przykład, że różnice między tak zwanymi państwami socjalistycznymi Europy, a demokratycznymi są mniejsze niż między tymi ostatnimi, a wielkimi cywilizacjami azjatyckimi, przyjmującymi zupełnie inną wizję jednostki i jej relacji ze społeczeństwem. Ann Kent, analizując problem zróżnicowania przede wszystkim z perspektywy gospodarczej, nie zaś kulturowej, podnosi jeszcze inny aspekt. Dla niej różnice między demokratycznym Zachodem a reżimami komunistycznymi Północy dlatego były mniej znaczące, gdyż obydwa systemy polityczne należały do oferty bogatego, rozwiniętego świata, podczas gdy południe krajów biednych i zacofanych borykało się z zupełnie innymi problemami. Dlatego też, jak odnotowuje ona, uznaje się tam za konieczne odwrócenie klasycznej sekwencji Zachodu. Najpierw zagwarantowanie praw politycznych, a później zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz społecznych, a dawanie prymatu właśnie tym ostatnim, podczas gdy prawa polityczne traktowane są jako swoisty luksus, na jaki należy jeszcze poczekać. Chiny traktuje ona jako przypadek szczególny, kraju zarazem komunistycznego i dopiero wyrywającego się z ubóstwa. Referowanie różnych opinii dotyczących zaklasyfikowania reżimów komunistycznych, obecnie także i postkomunistycznych w Azji, można by kontynuować, gdyż wypowiadano ich wiele. Wydaje się wszakże, iż nie doceniono w nich na ogół zasadniczych różnic ustrojowych dotyczących samej natury tych reżimów w Azji Wschodniej i w Europie. Podczas gdy te pierwsze wyrastały z walki narodowo-wyzwoleńczej i radykalnych ruchów chłopskich, a opierały się na miejscowych tradycjach orientalnego despotyzmu, w cudzysłowie, te drugie, mimo niewątpliwych różnic w stosunku do krajów Zachodu, dzieliły z nim wspólną tradycję kulturową i zachowywały pewien porządek prawny wywodzący się z okresu poprzedzającego przejęcie władzy przez partie komunistyczne. Ponadto w wypadku krajów Europy Środkowej reżimy te były formą narodowego ubezwłasnowolnienia oraz podporządkowania Moskwie, w nawiasie, co dotyczyło też wielu republik w ZSRR. W azjatyckich krajach komunistycznych mamy natomiast do czynienia naraz z trzema odmiennościami. Z narodowym charakterem tamtejszych reżimów komunistycznych, ze stopniowym odchodzeniem od dawnej ideologii oraz totalitarnych wzorców oraz z przechodzeniem do gospodarki rynkowej, w nawiasie za wyjątkiem Korei Północnej, ze specyfiką innych tradycji kulturowych i z zacofaniem gospodarczym, także w rozmaitym stopniu przezwyciężanym. Tym, co jest czynnikiem trwałym i obecnie nabierającym coraz większego znaczenia, jest także odmienność tradycji kulturowych. Rozwój gospodarczy, przejmowanie zachodnich technologii oraz instytucji, a nawet procesy okcydentalizacji w różnych sferach życia nie powodują bowiem całkowitego zerwania z konfucjańską tradycją, jak pokazują to najdobitniej doświadczenia Japonii, Singapuru, Hongkongu czy Tajwanu, a głównie modyfikuje ją w mniejszym bądź większym stopniu zależnie od uwarunkowań lokalnych. Świadomość tego faktu coraz bardziej ugruntowuje się na Zachodzie, czego najdobitniejszym przejawem był rozgłos, jaki zyskały koncepcje Samuela P. Huntingtona, głoszącego, że to nowe linie podziałów kulturowych, opartych na różnicach w strukturach wartości, mogą stać się nawet zarzewiem konfliktów w sferze polityki międzynarodowej. Koncepcja praw człowieka ukształtowała się niewątpliwie na gruncie tradycji chrześcijańskiej i oświeceniowej, a także doświadczeń historycznych krajów Zachodu. Wystarczy zacytować kluczowe zdanie z amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, by zdać sobie z tego sprawę. Przyjmujemy jako prawdę oczywistą, iż wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi i że zostali oni wyposażeni przez Stwórcę w pewne niezbywalne prawa, wśród których znajduje się prawo do życia, wolności oraz poszukiwania szczęścia. Koniec cytatu. Koncepcja praw człowieka obok samego prawa oraz instytucji demokratycznych, jak też nauki, jest największym wkładem Europy w rozwój ludzkości. A ze względu wszakże na ów europejski rodowód i specyfikę kulturową z nim związaną, kraje spoza tej cywilizacji, nawet gdy akceptują istnienie tych praw i powszechną deklarację praw człowieka, inaczej nieco je interpretują i na inne wskazują zagrożenia. Najdobitniejszym przejawem tej tendencji była deklaracja bangkokska z 1993 roku, przyjęta na konferencji regionalnej krajów Azji poświęconej prawom człowieka, zorganizowanej pod auspicjami ONZ. Przyjmuje się w niej wprawdzie, iż prawa te mają charakter powszechny i obiektywny, a także powinny być respektowane w całej rozciągłości, co wyklucza wybiórcze przyjmowanie jednych, zaś odrzucanie innych. Obok tego zawiera wszakże stwierdzenie, że należy przy tym uwzględnić cechy szczególne oraz sytuacje poszczególnych krajów oraz całych regionów ze względu na odmienności doświadczeń historycznych, tradycji kulturowych oraz religijnych. Dodaje się, że prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne są nierozdzielne od praw obywatelskich i politycznych, ale zaraz zastrzega się, że domaganie się ich respektowania nie może naruszać integralności terytorialnej oraz suwerenności poszczególnych państw. Przeciwko tym zastrzeżeniom najwyraźniej opowiadała się Japonia, reprezentująca amerykański punkt widzenia, ale miała ona przeciwko sobie niemal jednolity front innych państw azjatyckich. Przepraszam bardzo. W dyskusjach na temat respektowania praw człowieka w Azji, toczonych na łamach prasy regionu atlantyckiego, w cudzysłowie, występuje przy tym znamienna sprzeczność. Z jednej strony eksponuje się słusznie ogromną rodnę tradycji chrześcijańskiej i grecko-rzymskiej, formowaniu cywilizacji zachodniej. Z drugiej zaś jej koncepcje ideologiczne traktuje jako uniwersalne. Jeśli jednak przyjąć pierwszą tezę, to musi z niej wynikać wniosek, iż kraje do cywilizacji tej nienależące, czyli do cywilizacji chrześcijańskiej i grecko-rzymskiej, nienależące, mają inne korzenie i wyobrażenie o kondycji człowieka, relacjach jednostki ze społeczeństwem i odmienne struktury wartości. Oczekiwanie zatem, iż będą one akceptować w całej rozciągłości nasze koncepcje i traktować je wszystkie jako równie oczywiste, jest bezzasadne, gdyż obca jest im po prostu nasza chrześcijańska i grecko-rzymska tradycja. Na współczesne próby narzucenia naszych norm całemu światu państwa azjatyckie odpowiadają oskarżeniem Zachodu o imperializm kulturowy. Tym bardziej emocjonalnie, że w epoce kolonialnej, gdy przedstawiciele Zachodu tam rządzili, bynajmniej nie wprowadzali demokracji i łamali brutalnie wszystkie zgłoszonych obecnie praw człowieka, których drobiazgowo przestrzegania przez rodzime demokrację, administrację domagają się teraz tak głośno. Irytacja jest tym większa, iż ostrzeżenia nie dotyczą zwykle kraju, w jakiej ludności żyje się najgorzej, gdzie panuje najstraszliwsza nędza, a stosowanie przemocy jest praktyką codzienną. Lecz wobec państw, których udało się zapewnić względny dostatek oraz pewien porządek prawny dumnych ze swojego rozwoju. Argumenty, że i my sami dopiero od kilku dekad zaczęliśmy prawa te respektować w całej rozciągłości w naszych społeczeństwach, są mało przekonywujące, gdyż łatwo na nie odpowiedzieć. To nam także dajcie czas, abyśmy mogli stworzyć odpowiednie warunki historyczne i społeczne. Nawet jeśli jest w tym pewna doza hipokryzji miejscowych elit rządzących, a podobna argumentacja służy umacnianiu autorytarnych reżimów, znajduje to zazwyczaj zrozumienie u tamtejszych społeczeństw. W nawiasie, poza nielicznymi zoccydentalizowanymi intelektualistami. Zamknąć nawias. Proszę Państwa, przeczytałem Państwu drugą część pracy pana profesora Gawlikowskiego Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej. Dziękuję i zapraszam na część kolejną. Dziękuję. Do widzenia.